Chcę dzielić się z Wami słowem, które zatytułowałem sobie obierajmy najlepszą cząstkę. Wybierajmy to, co jest najlepsze. Dobrą część. A wziąłem to z pewnego fragmentu z Ewangelii Łukasza. Możecie otworzyć. To jest 10 rozdział Ewangelii Łukasza od 38 do 42 wiersza fragment. Strona 1112. Jest to historia, jak Jezus przyszedł na kolację do pewnej rodziny, która się przyjaźniła z Jezusem. Rodziny, w których widzimy rodzeństwo, nie widzimy rodziców, pewnie może już nie żyli. Widzimy brata Łazarza i dwie siostry, Martę i Marię. Chociaż w tej historii akurat pojawiają się same siostry. I czytamy tak. Gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Mamy taką oto sytuację. Wyobraźmy sobie, sam Pan Jezus jest gościem, czy chce zagościć u nas w domu. Więc to się może bardziej tyczy sióstr, bo to one czują się gospodyniami. Pomyśl sobie, siostro kochana, że sam Pan Jezus chce zjeść u Ciebie kolację. To co? Jak byś się czuła? Jak byś chciała się przygotować? Pewnie postawić się najlepiej jak umiesz, tak? Bo w końcu sam Pan Jezus. Taki gość. Drugiego takiego gościa nie ma na świecie. I myślę, że Marta, wiecie, gdzieś wyczytałem, że słowo Marta oznacza gospodyni, pani domu. Że to imię to znaczy. I faktycznie widzimy, że Marta była taką prawdziwą gospodynią domu. Jezus z uczniami przyszli, pewnie byli zmęczeni, głodni, a znacie chłopa, który nie jest głodny po całym dniu wędrowania, bo może wędrowali skądś daleko, służyli ludziom, co nie chcieli zjeść. Chłopa się nie trzeba pytać, on lubi je zjeść, nie? Więc byli głodni, trzeba było im coś przygotować i widzimy Martę, która się krząta. Ona wie, co robić. To jest prawdziwa gospodyni domu. Była starszą też siostrą, Maria była młodsza. I być może na początku było tak, że Maria się krzątała razem z nią, ale w pewnym momencie nagle oto Maria, słuchając, co mówi Jezus, nie chciała nic z tego uronić, musiał ciekawe rzeczy mówić. A swoją drogą powiem Wam tak, jeśli chodzi o Marię, że ją spotykamy wcześniej w 8 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus uwolnił ją z 7 demonów. Także oni się już wcześniej spotkali i ona doświadczyła uwolnienia w swoim życiu od demonów i też uleczenia ciała. Bo pewnie ta choroba psychiczna powodowała też inne dolegliwości. Więc ona była wdzięczna Jezusowi i poznając Jezusa, że to jest ktoś zupełnie niezwykły, nie wyobrażała sobie Go nie słuchać. Zapomniała się, usiadła u Jego stóp i zaczęła Go słuchać. I czytamy, że Marta krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, czyli przyszła do Jezusa i powiedziała, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Czyli coś się w Marcie zaczęło dziać niedobrego. Widzi, to ja tu robię sama, a ona mi nie pomaga. Siedzi i nic nie robi. Zaczęło w niej rosnąć zburzenie, gniew. Ale żeby jeszcze powiedziała do Marii, wiecie, na początku może grzecznie, Mario, jeszcze to i to trzeba zrobić, chodź mi pomóż. Ale nie. ona do Jezusa, tak? Panie Jezu, czy Ty nie dbasz o to? Czy Ty o to nie dbasz, że ja tu jestem sama? Jesteście głodni, trzeba wam dać jeść. A ja sama muszę, a ta nic nie robi. Zapomniałeś się, Panie Jezu? To tak wypada, żeby jeden drugiemu pomagał, nie? A ona co? Czyli w pewien sposób powiedziała, że jest troszeczkę też rozczarowana postawą Jezusa. Ty, Panie, o to nie dbasz? Że ja tu muszę sama się męczyć, że mi jest ciężko, a roboty jeszcze dużo, a wam w brzuchach już burczy i słyszę to? Słuchajcie, czasami jest też tak w naszym życiu, że my też możemy się poczuć zaniedbani przez Jezusa. Służąc samemu Jezusowi. Bo ona dla kogo to robiła? Dla siebie? Dla samego Pana Jezusa? Dla apostołów? To ja się tutaj trudzę, a Ty, Panie, nie widzisz, że mi jest ciężko? Że ja sama muszę? Nie pomyślisz, żeby powiedzieć jej, żeby mi pomogła? Czasami my robimy różne rzeczy i służymy Bogu, ale gdzieś w głębi nas rodzi się pewna frustracja. To ja się tu staram, a oni siedzą, bo wy teraz siedzicie. Siedzą i nic nie robią. A ja się męczę, tak? Ale na serio. Często, czy, no może nie wiem, czy często, ale zdarza się, ludziom służy, że rodzi się w nich też frustracja. Możemy służyć samemu Panu Jezusowi, ale gdzieś w nas zacznie się rodzić zła postawa, złe nastawienie. W sercu zacznie powstawać jakaś gorycz, jakiś żal, jakieś rozczarowanie, jakieś obraza. Można się obrazić nawet na samego Pana Boga. Widzicie, innej przypowieści o synu marnotrawnym. Wiecie, tam jest też historia związana ze starszym bratem. Pamiętacie, w pewnym momencie ten starszy brat mówi do ojca: to ja ci całe życie służę. Całe życie. Nigdy się na mnie nie zawiodłeś. A ten młodszy lekko duch przechlał pół majątku twojego, a ty teraz na niego ucztę wyprawiasz? Za co? Batami go. Należy mu się. A ja ci, Panie, całe życie służę, a dla mnie uczty nie wyprawiłeś. On też przeżywał coś podobnego, co Maria. I nam takie rzeczy też mogą się zdarzyć. Że możemy mieć wręcz zarzut czy wyrzut do samego Pana Jezusa. Dlaczego nic nie robisz w mojej sprawie? Dlaczego komuś nie powiesz, żeby mi pomógł? Dlaczego nie zrobisz tego czy tamtego? I się męczę, jestem sam czy sama i jest mi ciężko.
Ryszard ten był, to też to powiedział, pamiętasz?
Nie.
Powiedział, jak opowiadał, jak już skończył posługę pastorską i zaczął być prorokiem, to oczekiwał takiej pochwały.
A.
To co mówił, nie? Oczekuje pochwały.
Tak.
Ty nic nie zrobiłeś. No. Sam to powiedział, przecież nic nie zrobiłeś. No, to tak mam takie poczucie, ale pani nie pogłaskałeś mnie. Ja tu 15 lat byłem pastorem, a ty nie pogłaskałeś.
No właśnie, więc czasami w służbie takie rzeczy przychodzą. Ale zobaczcie, ta odpowiedź Jezusa jest niezwykle ciekawa. Ta historia od lat gdzieś porusza moje serce, ciągle do mnie wraca. I mam takie przekonanie, że w niej jest, w tych słowach Jezusa, odpowiedzi Jezusa jest niezwykle istotny przekaz i bardzo na czasie. Dla mnie, dla mojego życia i myślę dla nas wszystkich. Jezus zaś jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczesz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. I nie powiedział tego bynajmniej na zasadzie: Marto, jak ja widzę, ile ty spraw ogarniasz. Jaka ty jesteś cudowna, jaka jesteś wspaniała, to wszystko ogarniasz. Maria się nie potrafi zatroszczyć o jedną rzecz, a ty to całym domem zarządzasz. To bynajmniej nie była pochwała w ustach Jezusa. Sens tej wypowiedzi Jezusa: Marto, Marto, troszczesz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, jest taki. Ty się za dużo martwisz, Za wiele sobie rzeczy na głowę bierzesz, do głowy. Odpuść sobie. Słuchajcie, czy nie jest tak, że troski potrafią nas ograbić z życia? Czy troski? Troska ma w języku polskim taki podwójny wydźwięk. Pozytywny, negatywny. Pozytywny, jak się o coś troszczysz, czyli o coś dbasz. To jest ten pozytywny wydźwięk. Nie o tym tu mówi Jezus. Ale jest troska, gdzie używamy czasami zamiennie ze słowem zmartwienie. Jak w języku polskim słyszysz zmartwienie i chciałbyś się zastanowić nad pochodzeniem tego słowa, to pochodzi ono od czegoś, co jest martwe, co zostało umarło, tak? Jest martwe. Zmartwienie pozbawia nas życia. Marcie zaczęło być ciężko. Bo się zaczęła martwić o to, że ona sama musi robić. Bardzo dobrą rzecz robiła, ale w jej sercu tej dobrej rzeczy, wspaniałej rzeczy, jaką było usługiwanie Jezusowi i apostołom, w jej sercu zła postawa, zła motywacja powstała. I Jezus mówi, troszczysz się, kłopoczysz o wiele rzeczy. Słuchajcie, kiedyś ktoś przeprowadził pewne badania i z tych badań wyniknęło, że 90%, aż 90% trosk i zmartwień ludzi to ludzie się martwią o rzeczy, które się nigdy nie wydarzą. Nigdy. A ludzie sobie biorą do głowy, przejmują się, zamartwiają się. Zaraz czarny scenariusz widzą. Co to może być? A świat dodatkowo przyczynia się do tego, żeby nam nie zabrakło powodów do zmartwień. Wieszczą nam kryzys za kryzysem. Oj, lepiej nie będzie. Emerytury? Jakie emerytury? Nie dostaniecie wcale. Więc cienka ta przyszłość przed nami się rysuje. Tak, jest się o co martwić? Jest. A jak sobie poradzimy? A jak to? A jak tamto? A czy dam radę? A jak tamto zrobić? Słuchajcie, z drugiej strony ten świat nakłada na nas coraz większe ciężary. Coraz większe ciężary. Jest coraz więcej powodów trosk. Bo musisz zadbać to, o to, o tamto, jeszcze o tamto. A już jest wieczór, a jeszcze spraw do załatwienia, oj, aż głowa boli. To mało kto z nas może jest w takiej sytuacji, gdzie ma dużo czasu, nawet nie wie, co z nim zrobić. Raczej większość z nas, czy takie są wymogi tego świata, taki kierat powstaje w tym świecie, że żeby podołać pewnym wyzwaniom, to musi z siebie dać wszystko. Jak jesteś pracownikiem firmy, to musi być dyspozycyjnie, najlepiej i ciągle. Nie zawsze tak jest, ale bywa. Czyli tak jak w Egipcie, faraon, który reprezentuje diabła, kiedy Boży lud miał wyjść na pustynię, żeby spotkać się z Bogiem, powiedział, ich trzeba obciążyć większą pracą. By nie mieli czasu się zastanowić, zatrzymać, wyjść, zero odpoczynku. I trzeba obciążyć pracą, tylko robić. Nie mieli czasu na myślenie. I trosk jest coraz więcej i więcej. A jeszcze to cię goni, ten termin cię goni, tamto cię goni. I jak to wszystko ogarniesz? W pracy potąd, w domu potąd, bo dzieci, bo trzeba posprzątać dom. A jeszcze może ktoś się uczy zaocznie i po prostu troszczysz się i kłopoczesz o wiele. Może my też. Czasami troszczymy i kłopoczemy się o wiele rzeczy. O zbyt wiele rzeczy. Zbyt wiele rzeczy. Jezus powiedział, nie troszczcie się o wasze życie. Zbytnio. Niektórzy dodają, zbytnio. Nie troszczcie się o wasze życie. Co nie znaczy, że w ogóle się nie troszczcie, tak? Ale zbytnio się nie troszczcie. kto z was może do wieku waszego życia cokolwiek dołożyć? Nic. Tak, to takie proste. Jezus upraszcza sprawę. Niewiele zaś potrzeba, mówi dalej, bo tylko jednego. Inni tłumaczą, bo niewiele trzeba, mało, albo tylko jednego. Czyli Jezus upraszcza życie. Ktoś to powiedział tak. Kto myśli o kłopotach, ma kłopoty. Kto myśli o rozwiązaniach, ma rozwiązania. Jezus ma rozwiązanie. Na zmartwienie Marty. Ty musisz sobie odpuścić. Potrzeba mało. Potrzeba tak naprawdę mało, albo tylko jednego. Tylko jednego. Apostoł Paweł, kiedy mówił, że pieniądze, że pogoń za bogactwem sprawia, że ludzie wpadają w liczne i bezsensowne pożądliwości, które zatracają ich duszę w zgubie i w rozlicznych cierpieniach. A wielkim zyskiem pobożności jest poprzestawanie na małym. Czyli inni tłumaczą na tym, co wystarczy. Na tym, co wystarczy. I to jest wielka sztuka. Wielki zysk pobożności. To nie jest takie proste do osiągnięcia w sensie, że to nie jest łatwa, prosta rzecz. Znaczy prosta jest, ale nie jest łatwa. Jak my jesteśmy uwikłani w różne sieci zależności i nas wiele rzeczy goni. Nie jesteś w stanie podołać, to wypad, tak? Wyścigu szczurów. Bywa i tak. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Co takiego Maria wybrała? Co takiego Maria wybrała? Usiadła u stóp Jezusa, żeby go słuchać. Ile razy Jezus był u niej w domu? Nie wiemy tego, ale pewnie codziennie nie bywał. Bo obchodził całą Izrael, nie tylko ziemię izraelską. Poza granicami też bywał. Więc tych możliwości spotkań może za wiele nie było. Więc taka okazja ją przegapić, żeby móc słuchać Jezusa. Zasłuchała się i zapomniała się. Ale Jezus mówi, że ona dobrą cząstkę, inni tłumaczą, najlepszą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. To, co robiła Marta, było dobre i ważne. Bo oni byli pewnie wykończeni po służbie, po całym dniu, być może długiej drogi, różnych posług, kiedy razem z Jezusem usługiwali i należał im się jej wypoczynek i posiłek. Tego nie można było zaniedbać też, tak? Wszyscy słuchamy Jezusa, a wy będziecie głodni. Wszyscy zostaniecie głodni. Tu nie chodzi o to, że Marta robiła coś złego, bo to też było ważne. Ale Jezus ustanawia pewien priorytet. Jest dobre i jest lepsze. Maria wybrała to, co lepsze. A priorytet jest taki. Słuchać Słowa Bożego jest zawsze przed służbą. Nawet samemu Panu Jezusowi. Co znaczy służba? Słowo służba wywodzi się, czy rdzeń słowa służba wywodzi się od słowa słuchanie. Posłuszeństwo. Bo sługa to jest ktoś, kto wykonuje polecenia swojego Pana. Jeśli nie znasz, nie słyszysz poleceń Pana, to nie jesteś sługą. Więc Jezus ustanawia pewien priorytet. Najpierw musisz przyjąć moje słowa, słyszeć moje słowa, żebyś mogła mi dobrze służyć. Marta służyła Jezusowi, ale nie w taki sposób, który byłby miły Jemu. Bo jej serce zaczęło się dziać źle. Zobaczcie, często jest tak, co widzimy w Ewangeliach, jak na przykład właśnie z tym wspomnianym starszym synem z przypowieści o synu marnotrawnym. Całe życie służył ojcu. Ale on tak samo był daleko od ojca, jak ten syn marnotrawny, bo nie znał serca ojca. Bo chciał na coś zasłużyć. I myślał, że musi tyrać, żeby w końcu ojciec mu tego baranka dał na ucztę. A nie musiał. Przecież to było jego. Albo to, co powiedział Jezus o ludziach, którzy czynią znaki i cuda. Czy w imieniu Twoim demonów nie wyganialiśmy? Czy w imieniu Twoim nie uzdrawialiśmy? Czy w imieniu Twoim nie czyniliśmy cuda? A co Jezus powiedział tym ludziom? Ja was nie znam. Ja was nie znam. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czyniliście nieprawość. Nie pełniliście woli Ojca. Więc cóż takiego stało się z tymi ludźmi? Dla nas ktoś taki, kto by to przyszedł i czynił cuda, to byśmy uznali, że to jest wielki mąż Boży czy kobieta Boża. Co za wielki sługa Pana, jaka moc się przez niego przejawia. Ale wiecie co, powiem wam coś takiego, że diabeł wcale nie musi nas odciągać od służby dla Jezusa, żebyśmy byli daleko od Boga. Czasami może nas właśnie tym bardziej pogonić do tej służby. Żebyśmy się tak służbą dla Pana Boga zajęli, że już nie mamy czasu słuchać Zbawiciela. Bo jeszcze jest to zrobienia, do zrobienia, to czy tamto. Nieważne, czy to jest praca taka świecka, czy to jest służba dla Boga, byle zająć tak bardzo człowieka, że nie ma czasu dla Pana Boga, żeby usiąść, zatrzymać się i Go posłuchać, co On ma do powiedzenia. A Jego słowa są życiodajne, są zbawienne. I dzisiaj, kiedy widzimy, że ten świat coraz bardziej goni, coraz większe daje obciążenia ludziom. Powiedzcie, czy często nie jest tak, że kiedy masz bardzo dużo rzeczy do zrobienia i wątpisz, że się w ogóle wyrobisz z tym wszystkim, nie wiesz, jak to wszystko ogarniesz, to czy właśnie często nie jest tak, że to, co pierwsze sobie odpuszczamy, to modlitwy i Słowo Boże. Że to może poczekać. Tego nie musimy robić. Bo to jeść nie woła, jak jest takie powiedzenie, tak? Ale jeszcze muszę to zrobić. To muszę zrobić. Jeszcze to. Jeny, gubię się tym wszystkim. To już nie ma w ogóle czasu na modlitwę. Nie tak, nie tędy droga. To prowadzi prędzej nas do zguby. Czytałem o wielu mężach Bożych, takich prawdziwych mężach Bożych, którzy prowadzili wielkie służby, ale mieli pewną zasadę w swoim życiu. Im więcej mam do zrobienia danego dnia, tym więcej czasu potrzebuję skupić się na modlitwie najpierw. Najpierw. Najpierw modlitwa. Dlaczego? Bo najpierw szukajcie Królestwa Bożego, bo co? Jego sprawiedliwości, bo co? To dokończy? Dodane. Wszystko inne Pan Bóg już załatwi, ułoży. I doda. Doda. Pan Bóg wie, że czasami, jeśli coś dla Niego poświęcamy, świat się nie zawali, że coś nie będzie zrobione, że może coś nie będzie pomyte w domu, posprzątane, ale będzie nie z powodu lenistwa, ale z tego powodu, że dla Jezusa czas poświęciliśmy, żeby u Jego stóp usiąść. Być u Jego stóp. Słuchajcie, w piątej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, w 3 wierszu, jest pewien niezwykły werset. Zaiste miłuje on lud swój, wszyscy poświęceni jego są w ręce Twoje i kroczyli oni za stopami Twoimi, przyjęli wypowiedzi Twoje. Akurat tłumaczenie Biblii Brytyjskiej to tak brzmi, natomiast inne tłumaczenia oddają to w ten sposób. Biblia Tysiąclecia. U nóg Twoich usiedli, słowa Twoje przyjmują. A jeszcze ciekawsze wydaje mi się tłumaczenie Biblii Poznańskiej. U Twoich stóp rozbili obóz i ruszają na Twoje polecenie. U Twoich stóp rozbili obóz. To są ci, których Pan miłuje. Ci, których Pan miłuje. usiąść, uczynić stóp, to w tamtej kulturze to było powiedzieć tak, że jest się czyimś uczniem. To na przykład apostoł Paweł mówił, że on odebrał najstarannejsze wykształcenie u stóp Gamaliela, jednego z najwybitniejszych uczonych w prawie żydowskim tamtych czasów. U stóp Gamaliela, tak? Bo siadał i słuchał nauczyciela. Więc to, co zrobiła Maria, wybrała najlepszą cząstkę, bo wiedziała, że chociaż może Jezus jest też głodny, przecież był człowiekiem w ciele, może mu też brzuchu burczało. Ale kiedy Jezus mówił, to mówił tak ciekawe rzeczy, że ona nie wyobrażała sobie w tym czasie być w kuchni i nie usłyszeć, co on mówi. Może Marta była bardziej ogarnięta, potrafiła i robić, i słuchać. Ale Maria tego widocznie nie potrafiła. Ona usiadła, żeby nic nie uronić z tego, co Jezus powiedział. Słowa Twoje przyjmują. I wiecie co? Kiedy patrzę na postać Marii w Nowym Testamencie, dla mnie jest ona bardzo ciekawą postacią. Kobietą absolutnie wyjątkową, godną naśladowania nawet dla facetów, czy jak dla mnie. Kiedy patrzymy na Marię, to 5 razy spotykamy ją u stóp Jezusa w Ewangelii. 3 na pewno, a 2 to tak prawdopodobnie, dlatego że niektórzy do dzisiaj się debatują, czy Maria Magdalena i Maria z Betanii, siostra Marty, to są te same osoby, czy jednak 2 różne. Więc nie ma do końca jasności. Ale wiecie co? Widzimy, że to, co zrobiła Maria, tu jest powiedziane, ta cząstka nie będzie jej odjęta. Kiedy przyjmujesz, jeszcze wam powiem, jako ciekawostkę, słowo Maria, do końca nie wiadomo, co znaczy. Ale najprawdopodobniej oznacza ukochana i miłość. Miłość. Ta, która umiłowała. Bo Maria siedziała u stóp Jezusa, przyjmowała Jego słowa i to słowo zmieniło jej życie. Najpierw. Ona może nie wiedziała, że ona coś dobrego i mądrego zrobiła, ale po prostu sercem to zrobiła. Jezus powiedział, ta cząstka nie będzie Ci odjęta. To tak jak wiecie, apostoł Paweł powiedział, cóż nas odłączy od miłości Bożej? Co Cię odłączy od miłości Bożej? Tylko my sami możemy to zrobić. My sami możemy się odwrócić. Ale jeśli doświadczasz Bożej miłości, nikt nie jest w stanie Ci tego zabrać. To nie zostanie Ci nigdy odjęte. Miłość Boża. Ani miecz, ani nagość, ani bezpieczeństwo, ani nie ma takiej siły w wszechświecie, mówi Paweł, skracając jego wypowiedź, która jest w stanie Cię odłączyć od miłości Bożej. Jeśli Ty jesteś przy niej, to nic Cię nie oddzieli, nic Ci tego nie zabierze. Nikt, ani nic. I słuchajcie, kiedy widzimy drugi raz Marię u stóp Jezusa, to wtedy, kiedy Łazarz umarł. Jezus przyszedł i najpierw Marta, a później Maria padły do stóp Jezusa i go błagały. Panie, gdybyś tu był. One może nie miały jeszcze tej wiary, że za chwilę ich brat może być znowu wśród żywych, ale to się stało. Za chwilę, przez to, że ona przypadła do stóp Jezusa, jej brat był żywy. Ich brat, wspólny ich brat, Marty i Marii, znowu był wśród żywych. Czytamy o tym Ewangelii Jana. A potem czytamy, zaraz po tym wydarzeniu, kolejne ciekawe wydarzenie. Tuż przed Paschą, kiedy to właśnie już Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych, czytam od 1 wiersza 12 rozdziału Ewangelii Jana. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł, nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co składano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Widzicie, pewna historia znowu z Marią i jakby powtórzenie trochę tej sytuacji, tej pierwszej historii. Oto Maria znowu coś robi ze względu na Jezusa. W przypadku Marii, Marty, jak było, Jezus był u nich w domu, to siedziała i słuchała Jezusa. To słowo przemieniało jej życie. I ta, która ma imię miłość, okazała niezwykłą miłość swojemu Panu. Wzięła font czystej, bardzo drogiej maści nardowej. To był perfum wart rocznego zarobku. Jeśli tylko przyjmiemy, że dzisiaj weźmiemy 100 zł dniówki, no to było 30 tysięcy złotych. Tak? 300 denarów. Że jeden denar dzisiaj to jest wartość 100 zł, bo jeden denar to była jedna dniówka. Jeśli tylko przyjmiemy, tak, żeby mieć jakieś wyobrażenie, że to było 100 zł do ręki dniówki. Niektórzy, dla niektórych to jest mało, tak? Dla niektórych może. Ale tak mniej więcej myślę, że to się kształtują dniówki takiego przeciętnego starogardzianina. 30 tysięcy złotych. Która z was sobie kupi dziewczynę taki perfum? Myślę, że żadna. Bo to jest bardzo drogi prezent. Bardzo drogi. I Maria wzięła ten bardzo drogi prezent, malutki flakonik i wszystko wylała. Wszystko wylała na nogi Jezusa. Namaściła nogi Jezusa, więc widzimy ją znowu u stóp Jezusa i swoimi włosami je wytarła. Która z was by się nie bała popsuć fryzury? Tak jak Maria. Miała gdzieś, co ludzie powiedzą. To się działo jeszcze w publicznym miejscu, przy ludziach. To nie było gdzieś tam w domu jeszcze, jak były u Marty, u nich w domu. To stało się w innym domu, gdzie było dużo ludzi. Wielu ludzi przyszło zobaczyć Łazarza, zobaczyć Jezusa, po tym wszystkim, co się stało. Ona miała zupełnie gdzieś, co sobie ludzie pomyślą o niej, a widzimy, że znaleźli się tacy, co sobie źle pomyśleli. Tak jak wtedy Marta miała zarzut do Marii, że ona nic nie robi, tylko siedzi. A ona robiła coś najważniejszego w życiu, przyjmowała słowa Zbawiciela. Tak samo tutaj znalazł się Judasz i powiedział, co za marnotrawstwo. Jak można zmarnować tyle pieniędzy? Jak można było wspaniale usłużyć ludziom? Ilu ubogim pomóc? Za 30 tysięcy złotych? Oj, można by było. Bardzo wielu ludziom pomóc. Biednym. Ale on powiedział coś takiego. Szkoda, Panie Jezu, to wszystko wydać na Ciebie. Szkoda. Tyle pieniędzy. I naraz wylać. Chciwemu Judaszowi bardzo się to nie podobało. Ale znowu znalazł się tak jak Maria, która miała zarzut, Marta, która miała zarzut względem Marii. Tak znowu ktoś wobec Marii miał zarzut. Że robi coś niewłaściwego. Bo powinna coś innego zrobić. Tu powinna pomagać siostrze, a tu powinna najpierw sprzedać przede wszystkim ten olejek. I może tam trochę na Jezusa zostawić. Czasami są ludzie, którzy mówią innym, co oni powinni robić. Co im według nich jest lepsze. Ale dla Jezusa Maria znowu wybrała najlepszą cząstkę. Ponieważ pokazała, jak bardzo drogi jest dla niej Jezus. Jak bardzo drogi dla niej jest Jezus. I to są te trzy historie, których wiemy na pewno, że to jest Maria z Betanii. Jeśli Maria z Betanii jest tożsama Marii Magdalenie, a wydaje mi się to całkiem bardzo prawdopodobne, bo w tym czasie była właśnie Maria z Betanii i Maria Magdalena, to jest bardzo blisko siebie wydarzenia, to Marię Magdalenę spotykamy u stóp Jezusa na krzyżu. Uczniowie uciekli, oprócz Jana, tylko Maria Magdalena i Maria Matka Jezusa, może jeszcze jakieś tam parę innych kobiet, było przy stopach Jezusa na krzyżu. I Maria Magdalena była pierwszą na świecie, która zobaczyła Jezusa po zmartwychwstaniu. Była jedną z pierwszych przy grobie Jezusa, żeby namaścić ciało Jezusa. I była pierwszą, która ujrzała Jezusa po zmartwychwstaniu. I wiecie, tradycja Kościoła nazwała Marię Magdalenę apostołką apostołów. Dlaczego? bo ona pierwsza zaniosła wieść o zmartwychwstałym Jezusie. I kiedy czytamy w Ewangelii Jana tą historię, że przyszły właśnie niewiasty do grobu wczesnym rankiem, a Jezusa już nie było, no bo zmartwychwstał. I wtedy ukazał się jej Jezus, i chociaż nie ma tego wprost powiedziane, ale domyślam się, że właśnie tak było. Że Maria chciała znowu przypaść do stóp Jezusa. A on powiedział, nie dotykaj mnie teraz. Teraz nie. Nie dotykaj mnie, to znaczy ona chciała, myślę, że właśnie to, co chciała zrobić, to może niekoniecznie przytulić się do Jezusa, ale paść mu znowu do nóg. Bo ona lubiła to miejsce. U stóp Jezusa. Maria obrała najlepszą cząstkę, która nie będzie jej odjęta, nie będzie jej pozbawiona. I to jest wielki przykład dla nas. Ludzie, którzy cenią sobie miejsce u stóp Jezusa, czyli to symboliczne słuchanie się Jezusa, żeby być Jego uczniem, żeby uczyć się od Jezusa, będą doświadczać głębokiej przemiany w swoim życiu. Po pierwsze doświadczą głębokiej miłości Pana, która przemieni ich życie i sprawi, że oni też będą bardzo miłować Pana. Bardzo miłować Pana. Bo kiedy słuchasz Zbawiciela, słyszysz o Jego miłości do Ciebie, to budzi miłość w nasze serce. Również do Niego. Również do Niego. Wielką miłość. I słuchajcie, być u stóp Jezusa to oznacza uznawać Jego panowanie, to oznacza uznawać, uniżyć się przed Nim, to oznacza wielkie pragnienie, żeby Go słuchać, żeby słyszeć każde Jego słowo. Widzicie, jak jest w Ewangelii Łukasza inna historia, kiedy pewna osoba powiedziała do Jezusa, że błogosławione łono, oj błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. A Jezus odpowiedział tej osobie, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Czy Maria, Matka Jezusa, była błogosławiona? Tak. Będziesz nazwana szczęśliwą wśród kobiet. To jest błogosławieństwo. Będziesz nazwana błogosławioną wśród kobiet. Ale tu znowu, tak jak w przypadku Marty i Marii, to, co robiła Marta, było dobre. Usługiwała Jezusowi. Ale Maria zrobiła coś lepszego. Wiedziała, że to jest moment, że powinna się zatrzymać i słuchać Jezusa. Tak samo tutaj. To, że Maria urodziła Jezusa, że sam Pan Jezus ssał jej piersi, że Go karmiła, wykarmiła Go swoją piersią, to było coś cudownego. Ale Jezus mówi, tak, ale lepsze jest to. Bardziej szczęśliwi, bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Nie tylko słuchają Słowa Bożego, ale Go strzegą. Strzegą. I wiecie, myślę, że żyjemy w takim czasie. Czy przed nami są dni, w których ta umiejętność, czy zrozumienie powagi tej sprawy, jak to jest ważne, żebyśmy odnajdowali nasze miejsce przy stopach Jezusa. W uniżeniu przed Nim, aby mieć czas, żeby Go słuchać. Żeby Go słuchać. To tak jak w Apokalipsie świętego Jana Jezus do jednego z kościołów mówi, że oto stoję na zewnątrz i kołaczę do drzwi. Kto usłyszy mój głos i otworzy mi, do tego wejdę i będę z nim wieczerzą ze mną. To stało się z Martą i Marią. One usłyszały, obie usłyszały głos Jezusa i otworzyły swój dom dla Niego. Ale kto usłyszy mój głos? Czasami ludzie są tak bardzo zajęci, że już nie słyszą. Słuchawki na uszach, muzyka tam leci w słuchawkach i tak dalej. Taki rysunek widziałam kiedyś na Facebooku. Leży sobie na plaży taki tam zwierzaczek, wiecie, jak w bajce animowanej. Popija sobie jakiś soczek przy słomeczkę, słuchawki na uszach i gazeta. I mówi, jak dawno do mnie Bóg już nic nie powiedział. A z dali, z tyłu jest Jezus, który tam krzyczy. Ale on go nie słyszy. Słuchawki na uszach i gazeta. Jak go może usłyszeć? Czasami tak jest właśnie z nami. I słuchajcie, dzisiaj wiecie, warto, żebyśmy się zastanowili. jakich my wyborów dokonujemy. Do kogo dzisiaj nam bliżej? Może Marta bliżej reprezentuje naszą postawę, że dajemy się wciągnąć, za bardzo się wciągnąć w różnego rodzaju obowiązki, które sprawiają, że dla Boga to już nie ma czasu. Nie ma czasu, żeby usiąść u Jego stóp i Go posłuchać. Nie ma czasu rozbić obozu u Jego stóp. Może się za bardzo kłopoczemy i troszczymy o wiele rzeczy. Zbyt wiele rzeczy. Ja nie mówię, nie o to myślę, co się do sobie chodzi, żebyśmy mieli zaniedbać na przykład dom, zaniedbać rodzinę. To nie o tym tu jest mowa. Ale trzeba znać miarę rzeczy i wiedzieć, co jest najpierw, a co jest potem. Najpierw potrzeba nam dbać o miejsce przy stopach Jezusa. Nie o inne rzeczy. Inne rzeczy się same poukładają. Jak to ktoś inny powiedział, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko inne też się znajdzie na swoim miejscu. Bo jeśli Boga nie będzie na pierwszym miejscu, to nic dziwnego, że potem wszystko jest do góry nogami. I tak się nie układa. Musimy coraz bardziej się gonić, pędzić, żeby jeszcze to i to i tamto jakoś trzymało się kupy. Bo zaraz mamy wielki niepokój, że to się wszystko rozwali. Jak nie zrobię tego czy tamtego, to jeny, co to będzie? Marto, ty się troszczysz i kłopoczesz, inni tłumaczą, niepokoisz o wiele. Niepokoisz. A co z tym będzie? A jak ta sprawa się rozwiąże, jak tego nie zrobię? Co będzie, jak tamtego nie zrobię? Muszę nie spać po nocach, bo muszę to zrobić. Warto się zastanowić dzisiaj dla nas, czy mamy czas dla Jezusa, żeby siedzieć u Jego stóp i się naprawdę w Nim zasłuchać. Bo może już dawno tego nie robiliśmy. W dniach, które idą, gdzie jak sądzę, zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. Większość z nas, poza kilkoma młodymi osobami, tych czasów nie pamięta, ale większość z nas dobrze pamięta. Czasy, które wchodziłeś do sklepu, jak była czekolada na przykład, to po prostu cieszyłeś się, że możesz ją kupić. I to było jedna była. Może dwie. Cieszyłeś się, że w ogóle jest. Dzisiaj wchodzisz, teraz jeny, co ja mam wybrać? Która? Cała półka z samymi czekoladami, tak? Nie wiadomo, w czym wybrać. To jest tylko głupia czekolada, można powiedzieć. Wejdziesz do sklepu, kiedyś jak rzucili, nie wiem, jakiś szczur, to się cieszył człowiek, że mógł cokolwiek kupić. Bo były pieniądze, ale nie było co kupować, tak? Takie były czasy w pewnym momencie. A dzisiaj chodzisz, Ola, głowa boli. Pójdziesz do pierwszej, lepszej galerii, to tyle ciuchów, że nie wiadomo, co wybrać. Czy ten płaszcz, czy tą sukienkę, czy to... Dzisiaj mamy... I to nie chodzi tylko tak naprawdę o kwestię ciuchów czy jedzenia. Zobaczcie, nawet kazań. Dzisiaj możesz odsłuchiwać prawie kazania z całego świata. Mamy dostęp do tylu kazań, tylu książek. Chyba codziennie, w każdym miesiącu co najmniej kilkanaście pozycji się ukazuje. Książkowych, chrześcijańskich. Kiedyś to, ja pamiętam na początku, to było w ogóle wszystkich chrześcijańskich książek było kilkanaście i wszyscy je mieli przeczytane. Dzisiaj to już człowiek, nawet my chrześcijanie jesteśmy w stanie śledzić nowości, które się ukazują. A co dopiero je wszystkie przeczytać. Więc to chodzi o każdy aspekt życia, że stajemy przed wyborami i mamy tak szeroki wybór, że dzisiaj jest problemem dla ludzi, co wybrać. Tyle dobrych rzeczy. Ja nie mówię pomiędzy wyborami, pomiędzy złym a dobrym. Pomiędzy dobrym i lepszym. Dobrym a dobrym i lepszym i najlepszym. Ja mówię o takich tylko wyborach. I tylko to, że słuchamy Jezusa, jest w stanie nam pokazać, co jest najlepszym wyborem. Co wybrać? Jeśli dzisiaj świat wzbudza, to jest świadome, myślę. Wzbudza popyt, zapotrzebowanie na różne rzeczy. Niepotrzebne nam tak naprawdę. Ale żeby interes się kręcił, żeby produkcja rosła, trzeba co? Pobudzać w ludziach popyt. Zbudzić w nich pragnienie. Bez tego nie będziesz szczęśliwy czy szczęśliwa. Musisz mieć to i tamto, bo inaczej to ludzie będą na ciebie patrzeć, pokazywać ci palcem, że ty nic nie masz, albo coś tam i coś innego. Trzeba się postawić, trzeba się pokazać sąsiadom, czy może jeszcze inne rzeczy. Że ja też mogę, mnie też stać. Na telewizor, którym ponieważ pracuję dzień i noc, prawie, to nawet nie mam czasu z niego się za bardzo, nim bardzo nacieszyć. A taki piękny, taki duży, tak? 50-calowy, czy może 60-calowy. Już wszystko widzisz tak, jakbyś tu był. Ten film jakby się dział naprawdę. Zobaczcie, to wszystko kręci się i kręci, żeby tylko pobudzać popyt. Więc ludzie, żeby to wszystko zdobyć, muszą więcej pracować. Tak naprawdę jak na takich rzeczywistych potrzeb często jest niewiele. Reszta to są zachcianki. Sztucznie napędzone potrzeby. I widzicie, żyjemy w świecie, który będzie to robić i cel jest jeden tak naprawdę. Sprawić, żebyśmy się nie zatrzymali. Żebyśmy nie mieli czasu u stóp Jezusa. Żebyśmy się pogubili. Żebyśmy się tym wszystkim pogubili. I ten świat się pogubił już bardzo daleko. W tym pędzie jest bardzo pogubiony. I dlatego myślę, że właśnie ze względu na dni, które idą, gdzie te zjawiska będą narastać. Bo będą. I będą niepokoje coraz większe. Coraz większe niepokoje. A to emigranci, a to terroryści, a to coś tam innego. Jezus mówił, że ludzie będą drżeć, całe narody będą drżeć w oczekiwaniu rzeczy, które mają przyjść na ziemię. Ludzie się tego będą spodziewać, ludzie będą to przewidywać, że te rzeczy przychodzą, będą widzieć zwiastuny tych rzeczy i będą się niepokoić. Całe narody. Wszyscy się będą niepokoić. I jak trzeba być blisko Jezusa, trzeba znać miejsce u Jego stóp, żeby tej fali niepokoju się nie dać pochłonąć. Dlatego to jest ważne dzisiaj dla nas. Żeby zastanowić się nad tym, czy my dbamy o to miejsce w naszym życiu. Czy dbamy właściwie o to miejsce. Czy mamy właściwą troskę o to. Bo tylko wtedy wierzę, że taki Kościół, który jest jak Maria, która potrafi upaść u stóp Jezusa i Go słuchać, będzie doświadczać głębokiej przemiany, chociaż ludzie wokół mogą nas gadać na nas i mówić, co powinniśmy robić, ale jeśli robimy z miłości do Jezusa rzeczy, one mogą być szalone, tak jak zrobiła coś szalonego Maria, wylewając na Jezusa tyle pieniędzy. Ale z miłości do Jezusa. Jezus powiedział, że to nie będzie jej odjęte i do dzisiaj wszyscy wspominamy to, co ona zrobiła dla Jezusa. Bo Jezus postarał się o to, żeby to zostało na wieki zapisane w Biblii. To, co ona zrobiła dla Jezusa, nie zostało jej odjęte i nigdy jej nie będzie odjęte. To ma wieczną wartość, znaczy się inaczej. Jeśli coś robimy dla Jezusa, to ma wieczną wartość. Coś, co nie przeminie, nigdy nie zostanie zatracone. Dlatego chcę, żebyśmy mogli się pomodlić. Teraz. Przyjrzeć się naszemu życiu. Jeśli cośkolwiek Duch Święty ci pokazuje, że potrzebujesz naprostować pewne drogi, naprostuj to. Wiecie, badania pokazują, że ludzie wierzący mają coraz mniej czasu na czytanie Biblii. Nie czytają codziennie. Nie modlą się codziennie. Raz na jakiś czas. Potem się dziwić, że życie jest takie słabe, kulawe, że cieleśni jesteśmy, że nie ma tej mocy ducha w nas. Ale my nie bądźmy z tych, którzy dają sobie zabrać to, co najlepsze. Bądźmy mądrzy, którzy wybierają to, co najlepsze. Którzy wiedzą, co jest dobre i tą dobrą cząstkę obierają. Pielęgnują w swoim życiu. Rozbijmy nasz obóz u stóp Jezusa. Panie, dziękuję Ci za wielką Twoją lekcję, że tak wiele możemy się nauczyć z Twoich słów, że historia Marii tak wiele nas poucza i Marty. Ty, który znasz serce każdego z nas, Ty, który przenikasz nasze serce i wiesz najlepiej, co jest w naszych sercach. Jeśli są dzisiaj jakieś troski, niepokoje w naszych sercach, oczyś nas od tego. My sami chcemy to odrzucić od siebie. nauczyć się żyć w prosty sposób, tak jak Ty nam radzisz. A wtedy jakże wiele ciężarów z nas spadnie. Jakże wielkie obciążenie z nas spadnie. Tych wszystkich trosk i kłopotów, których tak wiele. Żeby dbać o to, co najważniejsze. A resztę Ty, Panie, sam dodasz i dobrze ułożysz. Boże, budź w nas to pragnienie, że dla nas nie będzie ciężarem siadać u Twoich stóp, żeby Cię słuchać, ale że nasze serca będą rozpalone wielkim pragnieniem, aby słuchać Twoich słów, żeby je chłonąć, żeby być zasłuchanym w Tobie, zapatrzonym w Ciebie, żeby upaść u Twoich stóp, całować je, nie wstydzić się tego wobec ludzi, że uznajemy Twoje panowanie, że dla nas jesteś absolutnie Panem umiłowanym ponad wszystko inne w naszym życiu. Panie, moim marzeniem jest, żeby Twój Kościół w Starogardzie był jak właśnie jak Maria. Robi szalone rzeczy z miłości do Jezusa. Umie oddzielić inne rzeczy mniej ważne od tego, co naprawdę jest istotne i najważniejsze. Co jest najlepszą cząstką. Byśmy umieli dobrze wybierać w naszym życiu. Ale nie pozwolili sobie zabrać z naszego życia tego czasu dla Ciebie. Aby móc słuchać Twoich zbawiennych słów, życiodajnych słów, które nas poprowadzą do wielkiej miłości i do niezwykłego życia. Do wspaniałego życia. Ci, którzy umiłowali Twoje słowa i ich strzegą. Nie tylko słuchają, ale strzegą. Żeby nic nie zgubić, nic nie utracić z tego, co Ty powiedziałeś. Ale zachować wszystko, co powiedziałeś. Daj nam takie serce. Serce Marii. Marta też jest wspaniałym przykładem. Ale się trochę pogubiła w swoim życiu. Ale to była też fantastyczna Boża kobieta, która Ciebie kochała. Dzisiaj chcemy przyjąć Twoje słowa do naszego życia. Żebyśmy nie byli z tych, co się kłopoczą, niepokoją czy martwią o wiele rzeczy, ale tylko o to jedno zabiegają. Żeby najlepsza cząstka nie została nam zabrana. Że nasz obóz, tam gdzie chcemy rozbić się, rozbić swój obóz, to u Twoich stóp, aby Cię słuchać, uczyć się od Ciebie i od Ciebie się nauczyć. Przygotuj swój Kościół wobec rzeczy, które idą, abyśmy umieli ruszać na znak Twoich słów. Kiedy Ty wydasz polecenie, kiedy jest czas ruszyć, kiedy jest ten czas? Bo jest na wszystko miejsce i czas pod słońcem. Jest czas na pracę, jest czas na służbę, ale to wszystko musi zaczynać się od naszej społeczności z Tobą. To wszystko musi wypływać z naszej społeczności z Tobą. Nieodwrotnie. Mów do naszych serc. Wskazuj nam Twoją prostą drogę. I prowadź nas.